Dzisiaj 22 marca i znów poszukiwałem jakiejś interesującej daty, aby słuchaczkom i słuchaczom studia Dublin przedstawić coś, co może im powiedzieć coś ciekawego o Irlandii, i znów nie było dobrego wyboru, ale znalazłem jedną datę. 22 marca 1841 roku zostało założone w Nowym Jorku Irlandzkie Stowarzyszenie Emigrantów, The Irish Immigrant Society. To jest taka symboliczna data, ale pozwala opowiedzieć nieco o zjawisku, które wywarło tak wielki wpływ na losy miliony Irlandczyków i sprawiło, że kultura irlandzka rozlała się po całym świecie. A więc wracamy do tego roku 1841. Na te czasy przypada wzmożenie emigracji Irlandczyków do Stanów Zjednoczonych, bo Irlandczycy emigrowali już wcześniej, od XVI-XVII wieku, ale ten okres był tuż przed szczytem, czy wręcz byśmy dzisiaj powiedzieli kryzysem imigracyjnym, kiedy to z powodu wielkiego głodu w Irlandii emigracja Irlandczyków osiągnęła niebywałe rozmiary. Szacuje się, że z takiej małej wyspy, małej Irlandii, wtedy pod okupacją brytyjską, wypłynęło na statkach około miliona ludzi. Następny milion zmarł właśnie w czasie tego wspomnianego wielkiego głodu, więc były to wielkie ruchy, wielkie zmiany w demografii Irlandii. Stany Zjednoczone były, można powiedzieć, głównym odbiorcą tych biednych, wychudzonych, obdartych irlandzkich imigrantów, bo uciekali oni z Irlandii, która, jak mówiłem, była pod okupacją brytyjską, i ta ziemia tutaj nie była w stanie wyżywić aż tyle osób, i ten wielki głód, który się wydarzył, spowodowany był chorobami, które dotknęły ziemniaki. Ziemniaki nie obrodziły przez 3 kolejne lata i dlatego bardzo wiele osób zmarło.
A mimo że zboże się urodziło, to trzeba było wysyłać je kontyngentami na Brytanię.
Okupant zabierał wszystko, co zostało, a ziemniaki były podstawowym źródłem pożywienia dla Irlandczyków w tamtym czasie. I wiele osób widziało to, co się dzieje wokół, i emigracja była jedyną możliwą deską ratunku, więc wiele tych osób w ogóle nie przeżyło podróży przez ocean, ponieważ byli w tak złym stanie zdrowotnym. A Irlandzkie Stowarzyszenie Emigrantów, o którym mówiłem na początku, miało za zadanie pomagać tym, którzy jakoś dotarli do brzegów Ameryki, i pomóc im w pierwszych krokach po nieznanej ziemi. Bo plagą dla nowo przybyłych były fikcyjne firmy, które naciągały nowych imigrantów na zakup rzekomo pewnych biletów do miejsc, gdzie to już czeka na nich praca, zakwaterowanie, dobra zapłata i tak dalej. Takie oszukańcze firmy, prowadzone często przez samych Irlandczyków, żerujących na krzywdzie swoich współobywateli, powstawały jak grzyby po deszczu przy porcie, na terenach przyportowych, bo wiadomo, tam to najbliżej miejsca, gdzie dokował statek. A z drugiej strony, skąd my, imigranci w Irlandii, to znamy? Takie firmy, często prowadzone przez Polaków, pojawiały się także...
Firmy krzaki, naciągacze, totalnie.
Tak, pojawiały się też w Irlandii i oferowały Polakom bardzo dobre warunki za drobne 30-40 euro, i te firmy po 2-3 dniach się rozmywały, i wiele naszych rodaków też padło ofiarą takich przestępstw. W każdym razie Irlandczycy mieli ten sam problem już prawie 150 lat temu, i to stowarzyszenie wzięło za swój cel walkę z tymi naciągaczami i ochronę nowo przybyłych, bo tamta migracja, ta starsza irlandzka, już była dosyć dobrze ukorzeniona, i to była ta dobra część emigracji, i starali się pomóc swoim nowo przybyłym współobywatelom. Starano się walczyć też szeroko taką zakrojoną dyskryminacją i uprzedzeniami, jakie dotykały Irlandczyków w Stanach Zjednoczonych, ale o tym może za moment. Sporo Irlandczyków przybywało do Stanów przez Boston. Były tam specjalne strefy kwarantanny, a potem, już pod koniec XIX wieku, większość nowo przybyłych przechodziła przez wyspę Ellis. To jest bardzo, bardzo znane miejsce, która znajduje się zaraz koło Statuły Wolności. Czynności administracyjne trwały czasem bardzo krótko i niektórzy już po paru godzinach mogli wkroczyć na swoją nową ścieżkę życia. ale czasami, gdy potencjalny nowy imigrant był marnego zdrowia lub miał problemy z prawem tu w Europie, mógł spędzić w tym centrum nawet kilka miesięcy. A były takie przypadki, co się szacuje, że około 2%, odsyłano z powrotem do Europy i wiele osób też, tak jak już mówiłem, było marnego zdrowia i umarło na tej wyspie. Wielu z tych, którzy pozytywnie zostali zweryfikowani i wpuszczeni do Ameryki, udawało się na zachód, gdzie wybuchła właśnie gorączka złota. Imigranckim losom zresztą na wyspie Ilis poświęcona jest książka Wyspa Klucz autorstwa pani Małgorzaty Szejner, która w 2009 wyszła. Co warto podkreślić, choć dla nas to jest teraz oczywiste, że Irlandczycy mówią po angielsku, to trzeba mieć w pamięci, że język angielski tak naprawdę rozprzestrzenił się po całej Irlandii, także po prowincji, nie tylko w dużych miastach, dopiero w XX wieku. Przedtem po angielsku mówiono w dużych miastach, gdzie mieszkała elita okupantów, Brytyjczyków, a wsie, małe miasteczka mówiły bardzo często tylko po galicku albo po galicku i angielsku. Większość imigrantów irlandzkich przybywających do Ameryki już od, jak mówiłem, XVII wieku mówiła jako pierwszym językiem galickim, czyli irlandzkim, i wielu miało z nich ten podstawowy problem wszystkich imigrantów, czyli barierę językową. I teraz może już na zakończenie wpływ Irlandczyków na kulturę Stanów Zjednoczonych. Jest on oczywiście bardzo, bardzo szeroki. Obecnie szacuje się, dzięki deklaracjom, że około 10% populacji Stanów Zjednoczonych, to jest więcej niż 30 milionów ludzi, przyznaje się do posiadania korzeni irlandzkich. No, wystarczy spojrzeć, prawie każdy prezydent chlubi się tym, że ma wśród swoich całkiem bliskich przodków kogoś z Irlandii. Warto wspomnieć chociażby o Johnie Kennedy, który był bezpośrednim potomkiem Irlandczyków, czy chociaż George Bush, czy nawet Barack Obama, który był w Irlandii i odwiedził miejscowość swojego prapradziadka na zachodzie Irlandii. Co trzeba podkreślić, jeśli chodzi o to pochodzenie, żywot swoich przodków w Irlandii jest łatwo prześledzić. Nie trzeba do tego aż takich wielkich poszukiwań, bo Irlandia na szczęście nie doświadczyła żadnej nowoczesnej wojny i tutaj te wszystkie dokumenty, rejestry prowadzone przez państwo czy przez władze kościelne są wciąż dostępne. Teraz już powoli są przenoszone też na nośniki cyfrowe. Wracając jeszcze do Ameryki, były czasy, kiedy, jak mówiłem, że bycie Irlandczykiem wiązało się z szykanami, wyśmiewaniem. Słynne były te ogłoszenia o pracę, gdzie pisano "No Irish need apply", czyli Irlandczycy nie mają po co aplikować, po co starać się o tę pracę. Byli ofiarą stereotypów trochę tak jak Polacy, że alkoholicy, że brudni, że gwałtowni, że kryminaliści, ale teraz po sukcesie gospodarczym Irlandii i wyrwaniu się spod dominacji brytyjskiej, co już dawno miało miejsce, takie konotacje są w zaniku i wiele osób z chlubą mówi o sobie jako o Irlandczykach czy Amerykaninach pochodzenia irlandzkiego. W Stanach i w Kanadzie istnieją, trochę też jak wśród Polaków, tysiące stowarzyszeń skupiających potomków irlandzkich imigrantów i pielęgnujących tamto dziedzictwo. A filmowo polecam film Gangi Nowego Jorku z Danielem Day-Lewisem i Leo DiCaprio, który gra właśnie młodego irlandzkiego imigranta, który przybywa do Nowego Jorku. Bardzo interesująca pozycja filmowa.
Tam jeszcze Brendan Gleeson, drogi Tomaszu. Niezwykły film, niezwykła obsada i Daniel Day-Lewis, który również ma paszport irlandzki, poprosił o to, by być Irlandczykiem. Panie i panowie, ale nominację do Oscara otrzymała ta oto piosenka. Niestety dzisiaj we fragmencie. Czasu mało. U2, The Hands That Built America. I właśnie ze ścieżki dźwiękowej do filmu, o którym wspomniał Tomasz Szóstek, Gangi Nowego Jorku.